Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj ze mną jest dr Karolina Zielińska, ekspertka do spraw Izraela. Zachęcam do naszych poprzednich rozmów o Izraelu. Rozmawiamy już od paru dni. Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Dzień dobry.
Zanim porozmawiamy o głównym temacie naszej rozmowy, czyli pobór do wojska izraelskiego, chciałbym podpytać, czy w trakcie ostatnich godzin, powiedzmy kilkunastu, coś wydarzyło się w przestrzeni tej infosferze izraelskiej, nie tylko izraelskiej, blisko wschodniej, o czym powinniśmy wiedzieć, bo wszyscy eksperci i analitycy zastanawiają się i oczywiście cały Bliski Wschód żyje tą decyzją, jeszcze nie podjętą, w sprawie izraelskiej odpowiedzi. Czy pani się spodziewa właściwie odpowiedzi na ten atak rakietowy, który już też był odwetem? Czy tutaj raczej, kolokwialnie mówiąc, pozostajemy przy wyniku 1-1?
Wydaje mi się, że na razie bardzo ciężko nadal powiedzieć, tak, kiedy taki atak ewentualnie odwetowy miałby nastąpić, jaką miałby mieć formę. Raczej wydaje mi się, że tutaj dominują takie nastroje jednak spokoju, to znaczy tutaj bardzo też mocno sojusznicy Izraela, którzy walnie przyczynili się do tego, żeby ten atak irański odeprzeć, oni jednak bardzo mocno optują za tym, żeby w tej sytuacji jakby Izrael stwierdził, że wygraliśmy tą rundę i nie powinniśmy tutaj działać dalej, bo to jest ryzyko zawsze, że kolejna runda już nie będzie takim dużym sukcesem. I też w tej kolejnej rundzie niekoniecznie musi być takie poparcie właśnie sojuszników dla działań izraelskich, które jednak, jeżeli Izrael chciałby na przykład odpowiedzieć na terytorium Iranu, byłoby konieczne, bo tutaj jest kwestia użycia chociażby przestrzeni powietrznej innych państw w regionie. Także wydaje mi się, że tutaj spokojnie, raczej myślę, że jeżeli jakaś odpowiedź, to w kontekście proksji irańskich w regionie, a nie faktycznie zaangażowania na terytorium irańskiego. Tak mi się wydaje. I też wydaje mi się, że nadal tak naprawdę jeszcze nie wybrzmiało do końca to, co się stało. To znaczy, oczywiście wczoraj nad ranem była ta dobra informacja, że Izraelczykom razem właśnie z Amerykanami, Jordańczykami, Francuzami, Brytyjczykami udało się ten atak odeprzeć w sposób praktycznie stuprocentowy. Natomiast oczywiście pytanie jest takie, na ile tutaj Iran pokazał wszystkie swoje możliwości, do czego jeszcze jest zdolny. Jakieś tabu zostało przełamane, więc takich ataków pewnie będzie w przyszłości więcej. Z drugiej strony na przykład, niektórzy zwracali uwagę, że przecież Iran mógł jeszcze więcej zaangażować tych sił i środków niż zaangażował, ale zasadniczo na przykład nie spodziewano się, że będzie aż tyle tych rakiet balistycznych, czyli tych rakiet, które faktycznie potrzebowały tylko 10 minut, żeby na terytorium izraelskie nadlecieć i faktycznie były największym zagrożeniem. W związku z czym tutaj wydaje mi się, że jeszcze nawet do końca nie mamy tak naprawdę podsumowania tego, co się wydarzyło, tym trudniej prorokować, co może się wydarzyć dalej.
Czy tego typu wydarzenia zmieniają postrzeganie Izraelczyków do kwestii bezpieczeństwa? Czy wszyscy są przekonani właśnie w narodzie, że o Izrael warto się bić, o Izrael warto dbać, więc tutaj też mam na myśli wątki dotyczące inwestowania w obronność, pobór do wojska.
Zasadniczo jest taki konsensus. Spotykamy się dzisiaj, żeby rozmawiać o ultraortodoksach, którzy chronicznie właśnie z poboru są zwolnieni i jest to bardzo, bardzo duży przedmiot sporu politycznego w Izraelu. Natomiast co do zasady, wśród większości Izraelczyków i wśród elit tego państwa absolutnie taka zgoda jest. I jest również bardzo duże poparcie dla wojska i zaufanie do wojska. Ze wszystkich instytucji państwowych to zaufanie do wojska jest naprawdę na najwyższym poziomie. I to nie tylko wśród Żydów izraelskich, również wśród Arabów izraelskich.
I wracając do tematów dotyczących grupy ortodoksyjnych obywateli, o nich się pisało i również i w polskiej infosferze. Jak wygląda to z początku, może wracając jeszcze do podstaw, jeżeli chodzi o decyzje prawne, na poziomie prawnym, kto w ramach izraelskiego prawa jest wezwany, może być wezwany do wojska? Jak wygląda ta decyzja z punktu widzenia właśnie formalnego?
Tak, zasadniczo pobór obejmuje wszystkich młodych ludzi w wieku od 18 roku życia. Wiek, w którym pobór przestaje młodego człowieka obejmować, to jest 26 lat. Kobiety służą w wojsku przez 2 lata, mężczyźni przez 32 miesiące. To obejmuje wszystkich poza izraelskimi Arabami, którzy mogą służyć, natomiast nie muszą. I tutaj są podziały wewnątrz tej grupy izraelskich Arabów, dlatego że na przykład Beduini i Druzowie bardzo chętnie w wojsku służą. Arabowie, ci bardziej identyfikujący się z narodem palestyńskim w mniejszym stopniu. I również jest od początku istnienia państwa domniemane zwolnienie z tego poboru ludności ultraortodoksyjnej. W ogóle religijnych kobiet, również ortodoksyjnie religijnych kobiet. Natomiast jeżeli chodzi o mężczyzn, no to tutaj ta kategoria społeczna ultraortodoksów, to wiąże się z tym, że po powstaniu państwa Izrael ich było naprawdę malutko. To były jakieś naprawdę popłuczyny. Ocaleli z Holokaustu kilkaset osób, które ewentualnie mogłyby do tego wojska zostać pobrane. I z tego zrezygnowano w momencie, kiedy oni powiedzieli, że oni właśnie chcieliby po Holokauście, kiedy ich społeczność tak naprawdę najbardziej ucierpiała w Holokauście, bo to byli ci Żydzi, którzy byli najbardziej widoczni też jako Żydzi. W związku z czym, no najłatwiej niestety, ale padali ofiarą nazistów. Zgodzono się na to, żeby właśnie oni byli wyłączeni z tego poboru do wojska, mogli odbudować swoją społeczność osób uczących się Tory. Wtedy to była marginalna grupa, natomiast ta grupa z czasem rosła. Jednocześnie też dojście do władzy w latach 70. rządów bardziej prawicowych sprzyjało takiemu docelowemu wyjęciu ich w ogóle z tego poboru. Wbrew no, coraz bardziej rosnącej woli reszty ludności, społeczności świeckiej i żydowskiej, no, żeby jednak ultraortodoksi w jakiś sposób w wojsku służyli, no bo jest to rodzaj poświęcenia, które każdy młody człowiek dokonuje i również każdy dorosły mężczyzna do 40 roku życia jest objęty służbą rezerwową, w związku z czym no, kilka tygodni w roku ma też wyjęte jakby z życia normalnego, zawodowego, rodzinnego, wraca do jednostki i służy w rezerwie. I również jest powoływany w momencie, kiedy dzieje się coś, jest jakieś zagrożenie czy stan wojny. I teraz mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której właśnie ta batalia taka polityczno-sądowa o pobór ultraortodoksów trwa już naprawdę od kilku dekad. Wydanych już było kilka orzeczeń Sądu Najwyższego, który unieważniał ustawy przyjmowane w tej sprawie przez kolejne rządy. Unieważniał te ustawy na gruncie właśnie tego, że te ustawy w niedostateczny sposób realizowały zasadę równości, jeżeli chodzi o obciążenia dla obywateli, właśnie przewidując zbyt daleko idące wyłączenia poboru ultraortodoksów. No i ten ostatni odcinek to jest znowu seria przedłużających się terminów, które Sąd Najwyższy rządowi dawał na to, żeby taką ustawę ostatecznie przyjąć. Rząd takiej ustawy nie przyjął. Jest też duży spór wewnątrz rządu w sprawie tego, jak taka ustawa miałaby wyglądać. I tak naprawdę jest groźba, że ta koalicja się rozpadnie właśnie w związku z tą kwestią. No i właśnie ten ostatni odcinek to jest decyzja pani prokurator, czy też takiego no, doradcy prawnego rządu, która stwierdziła, no, że właśnie zgodnie ze wszystkimi tymi orzeczeniami ostatnimi Sądu Najwyższego, w związku z upływem terminów od 1 kwietnia tego roku, zasadniczo kończą się te wyłączenia, które do tej pory były przewidziane w związku z poborem ultraortodoksów. Więc teoretycznie armia powinna zacząć się interesować. To jest kwestia około 67 tysięcy młodych ludzi w wieku właśnie między 18 a 26 rokiem życia, którzy studiują w jesziwach czy też w kolelach. To są takie szkoły religijne dla osób, które już są żonate. I jednocześnie państwo nie powinno wypłacać stypendium tym jesziwom, które właśnie sprawiają, że ich młodzi ludzie nie uczestniczą w tym poborze.
Rozumiem, że jest to też tak gorąca sprawa, że ta grupa ludzi wychodzi na ulicę, mówi głośno na temat swoich praw, protestuje i też no, ma ogromne wpływy polityczne.
Zdecydowanie tak. Dwie partie ultraortodoksyjne, które w tej chwili są w Knesecie, są bardzo ważną częścią koalicji premiera Benjamina Netanyahu, ponieważ mają kilkanaście mandatów, 17 bodajże łącznie, czy nawet 18, więc są bardzo ważną częścią koalicji. Ta ludność oczywiście też aktywnie zabiega o tę swoją obronę, tego swojego prawa do niesłużenia w wojsku. potrafią bardzo, w taki bardzo widowiskowy sposób demonstrować, potrafią bić się z policją, potrafią bić się również z kontrdemonstrantami, ponieważ trwają też demonstracje na rzecz poboru ultraortodoksów. Więc mają te wpływy. Oczywiście, no tutaj mówią o tym, że zasadniczo pobór do wojska zagraża istnieniu ich społeczności, ponieważ w ramach takiego wojska, no przecież młodzi ludzie mieliby do czynienia z ludźmi z najróżniejszych innych środowisk społecznych, więc w związku z czym to zagrażałoby ich stylowi życia. Mieliby do czynienia na przykład z kobietami, które służą wojsku, więc aczkolwiek wojsko tworzy specjalne jednostki, w ramach których umożliwia im się życie jak najbliższej i tego ich ideału, no to wciąż tutaj jest bardzo silny opór społeczny i polityczny przeciw temu, żeby faktycznie na masową skalę służyć.
Nawet pojawiały się na tych protestach takie tabliczki, raczej umrzemy, niż będziemy poborowymi. Stalin jest tutaj, do więzienia, nie do armii. Rzeczywiście twierdzą, protestują, walczą o swoje prawa, aczkolwiek, panie doktor, czy to naprawdę zawsze chodzi tylko o, cytuję, wyznawane wartości, o religię? Jak patrzeć na ten wątek?
Oczywiście chodzi tutaj o religię, chodzi tutaj o świat wartości, do którego ultraortodoksi są naprawdę bardzo mocno przekonani. Natomiast też wydaje mi się, że chodzi w jakimś stopniu o to, że po pierwsze to jest grupa, która z jednej strony to jest grupa, która bardzo szybko przyrasta. Jeżeli chodzi o ich udział w społeczeństwie izraelskim, no w tej chwili to jest już 14%. Do 2035 roku będzie 19%. A w tych młodych kohortach wiekowych to jest jeszcze większy udział, tak? Więc to dla samego państwa staje się coraz większym problemem. Coraz bardziej ten brak udziału ultraortodoksów tak naprawdę osłabia zdolności obronne Izraela. Inną debatą oczywiście jest to, jak dobrymi żołnierzami mogą być osoby, które w życiu nie uczyły się matematyki, języków obcych, innych przedmiotów takich świeckich. Więc to jest jakby z jednej strony, tej bardziej świeckiej strony. Z drugiej strony jest kwestia wewnątrz tej wspólnoty, to znaczy ta wspólnota rośnie, jednocześnie się różnicuje. I jest, wydaje mi się, narastający problem z utrzymaniem władzy przez te elity władzy, które w ramach społeczności ultraortodoksyjnej są, funkcjonują. To są zwykle bardzo, bardzo, bardzo wiekowe osoby, które jednocześnie rządzą społecznością, która jest bardzo, bardzo, bardzo młoda. I w ramach tej społeczności widać różne tendencje. W związku z czym ultraortodoksi już w tej chwili na przykład coraz częściej nie głosują na te partie tradycyjnie ultraortodoksyjne, tylko na przykład głosują na religijnych nacjonalistów. Widać pewną tendencję, że część z nich jednak w tym wojsku służy, mimo że nie musi. I jest taki niewielki odsetek, i do tej pory to były osoby, które w zasadzie w związku z tą służbą wojskową były wykluczane ze społeczności. Na przykład niemożliwą rzeczą było znalezienie żony ultraortodoksyjnej po tym, jak taką służbę się odbyło. To się zmienia. I w tej chwili też widać, że którzy z tych żołnierzy wracają po służbie, no, patrzą na nich krzywo, ale jednak tą żonę znajdą sobie jakieś miejsce w ramach społeczności. Więc widać, że tutaj też są jakieś zmiany, że faktycznie ta społeczność ultraortodoksyjna różnicuje się. No i na pewno to przywództwo tej społeczności, przywództwo religijne, przywództwo takie ultrakonserwatywne, tradycyjne, no musi być tym zaniepokojone.
Czyli będzie trzeba dojść do, mimo wszystko, do jakiegoś kompromisu.
Zdecydowanie tak, zwłaszcza, że też widać, że te ostatnie wydarzenia, tak, atak Hamasu na Izrael, to też przyczyniło się do jakiejś ewolucji jednak postrzegania tej sprawy wśród przynajmniej niektórych ultraortodoksów, którzy no trochę jednak też źle się czują z tym, że stoją z boku, że nie uczestniczą w tym wysiłku, w którym uczestniczy praktycznie no całe społeczeństwo Izraela. W związku z czym też po atakach no było trochę właśnie widać takich grup ultraortodoksyjnych, które jednak stwierdzały, że będziemy służyć wojsku, a przynajmniej takie zaangażowanie w działalność różnych organizacji wolontarystycznych, społecznych, które miały w jakiś sposób społeczeństwo w tym wysiłku wesprzeć. Jest też, wydaje mi się, taka tendencja wewnątrz tych partii ultraortodoksyjnych, wśród niektórych polityków reprezentujących tą społeczność, żeby właśnie na jakiś kompromis pójść. Pojawiły się takie głosy, w tym nawet głos jednego z ministrów, że właśnie jednak jakiś kompromis powinniśmy znaleźć. Tutaj mowa o kompromisach, w ramach których osoby, które na przykład, owszem, są studentami jeszcze czy kolerów, ale nie takimi na pełen etat, tylko właśnie w ograniczonym wymiarze czasowym, że takie osoby na przykład mogłyby w ramach tej służby zasadniczej jednak służyć, tak? Bo że nie są to osoby, które jednocześnie no, w pełni też nadają się do tego, żeby całe życie spędzić nauczając się tory. W związku z czym wydaje się, że też są pewne możliwości kompromisu właśnie wynikające z tego, że jednak ta społeczność jest coraz bardziej zróżnicowana.
Zarówno plan armii, zmian armii, decyzje Knesetu cały czas wywołują protesty, też głęboką dyskusję w tym środowisku. Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie tak, mogliśmy powiedzieć. Doktor Karolina Zielińska, bardzo dziękuję za komentarz.
Dziękuję.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.